Oczywiście obiecuję, że zbyt często śpiewać nie będę, ale gdy tak będę miał w sercu pragnienie, by pouwielbiać z wami, to na pewno tak zrobię, bracia i siostry, bo są lepsi tutaj na sali. Ale jestem wdzięczny Bogu za to, że możemy Boga uwielbiać razem i za to, że możemy ostatnio rozmyślać nad bohaterami wiary zboru w Rzymie. Słuchajcie, każdy zbór ma swoich bohaterów, zgodzicie się? I często nawet nie wiemy o pewnych. Dopiero gdy odwiedzamy się, rozmawiamy ze sobą, okazuje się, ależ ta siostra ma świadectwo, ależ ona miała historię, albo on. Dlatego, że cechą bohaterów jest to, że nie lansują siebie, często siedzą skromni w ławce, a ich historia bywa nieznana. Tak jak na przykład niektórych z naszej listy. O wielu z nich nic nie wiemy. Ale oni byli bohaterami, szczególnymi osobami, których pozdrawia apostoł Paweł. Jedno jest pewne, Pan wie wszystko. Pan widzi, słuchajcie, każdą najdrobniejszą rzecz, którą robimy z miłości do Niego. Każda nasza modlitwa jest zbierana w bukłak i stanowi ogromną wartość w Bożych oczach, bo jest świadectwem, że w Nim pokładamy nadzieję, że Jego działania oczekujemy i wypatrujemy Jego łaski, Jego obecności. Bóg jest dobry. I ten list do Rzymian, 16 rozdział, on nas zachęca do tego, abyśmy przypomnieli sobie dobre chwile w naszym życiu. Takie dni bliskości z Bogiem. I to, co było ich wartością, byśmy odkurzyli, byśmy przywrócili na przygotowane dla nich miejsce. Te szczególne wspomnienia, ale też te przejawy Bożej łaski nie powinny leżeć w pudełku ze zdjęciami gdzieś głęboko pod innymi rzeczami, ale po prostu powinny być częścią naszego życia, powinny nam przypominać o tym, co się wydarzyło, powinno nas zachęcać do tego, byśmy trwali w łasce. Wiecie, nie wolno nam schować w pudełku najpiękniejszych chwil z Panem. One powinny być częścią naszego codziennego życia z Nim. I przypominać nam, jeżeli gdzieś, wiecie, coś tracimy. 12 werset rozdziału 16, tylko jeden werset dzisiaj. O siostrach będzie. O ich szczególnej postawie. Drogie siostry, 12 werset. Pozdrówcie Tryfenę, Tryfozę, co to za imiona, prawda? Które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pamiętacie Marię? Z wersetu 6. Zajrzyjcie. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Wszystkie te cztery siostry łączy jedno określenie. Trud. Wygląda to trochę inaczej, ale faktycznie jest tutaj po prostu to słowo. Co to był za trud? Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Maria wiele się natrudziła dla nas. Nie tylko dla was, dla nas. Przez co apostoł Paweł dał świadectwo, że ta Maria to trudziła się już wcześniej, kiedy on miał z nią kontakt, taką postawę przejawiała. No i teraz trudzi się tak samo na rzecz wierzących w Rzymie. A więc była tak bardzo zaangażowana w życie Kościoła i dlatego oddał to wiele się dla nas wszystkich natrudziła. Wyobraźcie sobie, dla nas wszystkich. Znaczy, że ona miała jakąś taką troskę, jakbyśmy powiedzieli, o zbór. Ona się trudziła o wszystkich, dla wszystkich. Usługiwała wszystkim. Więc miała taką perspektywę, której czasami nam brakuje. Bo my mamy, wiecie, takie... Zresztą jak można funkcjonować w dużym zborze? No, naturalne, że mamy małe grupy. i w nich jakoś funkcjonujemy. Trudno jest w dużym zborze, wiecie, przyjaźnić się ze wszystkimi, ale Maria wiele się natrudziła dla wszystkich. Ona patrzyła na zbór i chciała wszystkim usłużyć. Nie wiemy w jaki sposób. No i właśnie w wersecie 12 czytamy, że dokładnie takie same były Tryfena, Tryfoza i Persyda. Imię Tryfena znaczy delikatna, a Tryfoza wątła. Nawet niektórzy mówią, że to były siostry. Jakieś chyba takie, wiecie, się urodziły licheńkie. Delikatna i wątła. Ale przeciwieństwem tego ich fizycznego stanu były to, jak trudziły się w Chrystusie. A wiecie, jak się trudziły? Aż do utraty sił, do omdlenia, bo to znaczy to słowo trudzić się. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili teraz zbór w Rzymie. Maria, Tryfena, Tryfoza, Persyda. No i żeby bracia nie byli poszkodowani, Apelles. Pamiętacie, co było powiedziane o Apellesie? Wypróbowany w Chrystusie. A co to znaczy wypróbowany w Chrystusie? Ten, który szczególnie dużo zniósł cierpienia i przeciwności ze względu na imię Jezus. I teraz, kiedy siedzisz pośród takich osób i wiesz, znasz je, to jaki to ma wpływ na ciebie? A myślę, że mobilizujący, motywujący, albo taki, wiecie, bojaźń taka się pojawia. Ich historia, ich postawa. I kiedy to rozważałem, zastanawiałem się, czemu Pawła otaczają tacy ludzie. I znalazłem dwa powody, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Żeby to lepiej zrozumieć, to chciałbym, żebyśmy się cofnęli do Dziejów Apostolskich 13 rozdziału. Otwórzmy Dzieje Apostolskie 13 rozdział. Jest to pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła. Apostoł Paweł, sposób w jaki ją zaplanował, pokazuje, jakim był człowiekiem. On po prostu nie uznawał przeciwności. Cel jest taki i choćby po drodze były nie wiadomo jakie przeszkody, my mamy go osiągnąć. Pamiętacie? Jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie 13 rozdział, wersety od 13 do 14, przeczytajmy, dobrze? Zajrzyjmy do Biblii. A Paweł i jego towarzysze, czyli Barnaba i Marek, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan Marek, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni w Perge powędrowali dalej, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. W dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Słuchajcie, gdybyśmy nie studiowali tego fragmentu uważnie, to moglibyśmy sobie powiedzieć, wyprawa parostatkiem i spacer z miasta do miasta. Ale jeżeli pamiętacie, studiowaliśmy ten fragment, oni jak dotarli tylko do Perge w Pamfilii, nic nie czytamy, żeby tam głosili Słowo Boże. A wiecie czemu? No więc prawdopodobnie wszyscy zapadli na bardzo ciężką odmianę malarii, bo tam są niezinne tereny i szczególnie taka wredna odmiana malarii. I ktoś, kto chorował na malarię, może powiedzieć, co to znaczy. Ja nie chorowałem, ale kiedyś czytałem taką opinię, że jeżeli czujesz się tak źle jak nigdy w życiu, to znaczy, że właśnie jesteś chory na malarię. Rzekomo ból głowy jest tak, jakby ktoś ci wbijał kołek drewniany w głowę. I oni przeszli tę malarię. Ja nie wiem, jak się wychodzi z tej malarii, nie wiem, jaki to jest stan, zanim człowiek wróci do siebie. Ale to już wystarczyło Janowi Markowi, który był wątły i słaby. I on po prostu wsiadł na statek, powiedział, no nie dam rady. Ale wiecie czemu? Ponieważ przed nimi były góry Taurus. A to były góry, którymi nawet legiony rzymskie nie chciały iść. To był tak wymagający szlak, tak niebezpieczny. Tam żyły plemiona, które jakby trudziły się rabowaniem i zabijaniem. W ten sposób po prostu żyły. Apostoł Paweł w taki sposób wyznaczył ten kurs. A przecież mogli sobie pojechać przez Syrię, tam górką do Azji wejść. Ale nie. Pamfilia i potem przez góry do Antiochii Pizydyjskiej. I słuchajcie, pokonali te góry. Bez Marka. We dwóch. Ale co dalej, słuchajcie? Bo ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakim przywódcą był Paweł, jakim towarzyszem. Kiedy czytamy rozdział 14, zajrzyjmy do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 14. Pamiętacie? Docierają do Listry, a tam w Listrze ma miejsce uzdrowienie człowieka, który miał bezwład nóg. I ludzie okrzyknęli Pawła i Barnaby kim? Bogami. Jednego nazwali Zeusem, a drugiego Hermesem. Tak im podpasowało. A Paweł mówi, co robicie? Nie swoją mocą to uczyniliśmy. I zwracają ich uwagę na Boga żywego, na Jezusa Chrystusa. I lud jest rozczarowany. Nadchodzą przeciwnicy apostoła Pawła, których zdążył zirytować w poprzednich miastach. I co czytamy, zobaczcie. 14:19. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła. Wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. I znowu toczy się dyskusja. Umarł czy nie umarł? Ale myślę, że był w tak tragicznym stanie, że nie nadawał się do życia. Ale jednak czytamy, że wstał. Czy to było wskrzeszenie zmartwych, czy po prostu wstał, oprzytomniał i wszedł do miasta, nazajutrz zaś z Barnabą odszedł do Derby. Człowieka kamienowują tak. Najpierw zrzucają go z jakiegoś urwiska. Jeżeli nie przeżyje tego upadku, lecąc, obijając się o kamienie, dobijają go kamieniami. Więc myślę, że apostoł Paweł dostał taką pełną opcję kamienowania, a jednak przeżył. I w takim stanie na własnych nogach z Barnabą idzie do Derby. Czemu idą do Derby? Bo tam stacjonuje oddział rzymski. Tam wiedzą, że nikt już bezprawnego, wiecie, samosądu nie wykona. Oni po prostu idą tam skryć się. Ocalić życie. Jednak to, co się dzieje później, jest zupełnie niezrozumiałe. Tak na sposób ludzki pokazuje ducha apostoła Pawła. Kiedy doszedł do siebie, robi rzecz absolutnie niesłychaną. Zawraca. Z Derby idzie do Listry. Z Listry do Ikonium. Z Ikonium do Antiochii Pizydyjskiej. Wygląda na to, że znowu przez te góry na statek i do rodzinnego zboru. I pomyślałem sobie tak. Jaki to musiało mieć wpływ na Barnabę? Widzieć taki hart ducha, taką postawę. Tą trasę wyznaczył mi Pan. Tą trasę przejdę, choćbym nie wiem co. Jaki to musiało mieć wpływ na ludzi, którzy się wtedy nawrócili? Zwróćcie uwagę, prawdopodobnie wtedy nawraca się Tymoteusz, którego Paweł zabierze ze sobą w drugiej podróży misyjnej. Kiedy widzisz człowieka, który głosi Ewangelię i po prostu nic nie jest w stanie go zatrzymać i jeszcze ma odwagę wrócić do miasta, z którego przyszli jego oprawcy, tą samą trasą, będąc dowodem mocy Bożej i Ewangelii. Jaki to miało wpływ na Kościół? Na tych ludzi? A jaki miało wpływ na przeciwników? Pomyślałem sobie, oni pomyśleli sobie, facet ma tupet. Zarzuciliśmy go kamieniami, a on wraca przez nasze miasto. I czytamy, że cały czas naucza. Głosi Ewangelię. Miało to wpływ na ludzi? Myślę, że miało ogromny. Bardzo mnie porusza postawa apostoła Pawła. Paweł dla Ewangelii był gotowy na największe poświęcenie. On taką postawę prezentował. To była postawa nieraz zawstydzająca. Ale też sprawiała, że ludzie wokół niego mieli właśnie taką postawę. I pytanie jest czym? Z poczucia winy? Że zostali zmanipulowani? To były takie słabe jednostki, które po prostu Paweł zmanipulował? Myślę, że powód był inny. Ze względu na Pana. Bo Paweł był taki ze względu na Pana. Na jego dzieło. I chciałbym, żebyśmy teraz poszli do Ewangelii Jana do rozdziału 12. Otwórzmy Jana 12 rozdział. Jana 12 rozdział. Jest 6 dni do Paschy. Jest 6 dni do Paschy. Byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. Werset 20. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś Filip i Filip powiedzieli Jezusowi, a Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem. Na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Co to jest za sytuacja? Na 6 dni przed Paschą do Jezusa przychodzą ludzie, Żydzi z greckiej diaspory i mówią do Niego tak: Panie, Rabbi, jak głosiłeś w Galilei, jak głosiłeś w Judei, przyjdź i głoś również do nas. Posłuchajcie, czym były te zaprosiny na 6 dni przed Paschą, na męczeńską śmierć, przed męczeńską śmiercią Jezusa. Czym one były tak naprawdę? Były jak pokusa. Ponieważ Jezus powiedział: dusza moja jest zatrwożona. Trwożę się i lękam, bo wiem, co przyniesie krzyż. I teraz przychodzą ludzie i mówią: Mistrzu, zapraszamy Cię na ewangelizację. A Jezus mówi: nadeszła inna godzina. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy, czyli został ukrzyżowany. I chociaż się boję, chociaż drżę, chociaż cały drżę z powodu tego, że wiem, co niesie krzyż, to nie wolno mi myśleć tylko o sobie. Bo pozostałbym pojedynczym ziarnem. Ale ja myślę o was, o całym tym upadłym świecie. Nie chcę pozostać pojedynczym ziarnem, chcę przynieść obfity owoc. mam się modlić, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? To jak statek w przypadku Jonasza. Te statki nie pływały codziennie. Przyszedł do portu, stał statek, znak od Boga. Trzeba płynąć, uciekać w drugą stronę, niż Bóg powiedział. Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież ze względu na nią przyszedłem, na tę godzinę przyszedłem. Taki jest nasz Pan. Bał się i trwożył. A w Ogrójcu widzimy, co się dzieje. Ten pot zmieszany z krwią świadczy o olbrzymim, olbrzymim boju, stresie. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas kiedyś tego, czegoś takiego doświadczył. Ja nie doświadczyłem, a przeżywałem ogromny stres w swoim życiu. Ale on nawet na chwilę nie zmienił kierunku. Taki jest nasz Pan. Taka była cena naszego zbawienia. I Paweł chce być jak Pan. Ze względu na Niego, na Jego poświęcenie, na Jego oddanie, na Jego... Mój Pan jest godzien tego. I słuchajcie, nie z poczucia winy. Nie, właśnie nie z poczucia winy. Nawet nie z żadnego innego, jak z wdzięczności i z miłości do Niego. Jezus mówi tak. Kto utraci swoje życie dla mnie, zyska je, zdobędzie. I obiecuję wam, gdzie ja jestem, sługa mój będzie. Wiecie, to jest coś, co jest najbliższe mojemu sercu. Gdzie ja jestem, sługa mój będzie. Jezus nie mówi tutaj wcale o niebie. Jezus mówi tak, jeżeli naprawdę złożysz swoje życie u moich stóp, będziesz tam, gdzie ja jestem i tam, gdzie ja czynię rzeczy, które przemieniają ten świat. Będziesz w samym oku cyklonu. Tam, gdzie ja działam, w tym momencie i czynię swoje dzieło na tym świecie. I nic nie może się równać z tym doświadczeniem. Mi się nie równa. Jezus pokazuje nam, że droga do tego nie jest łatwa. On zaprasza tylko tych, którzy stracili swoje życie dla Niego. Prawdziwie. I zaprasza do miejsca, w którym sam w tym momencie jest. I teraz zobaczmy Jana 19 rozdział. Otwórzmy Jana 19 rozdział. Już jest krzyż. I już nasz Pan został przybity do krzyża. To jest ostatnia minuta Jego życia. I o co dba? O co dba? Jana 19:28. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, o to dbał, nawet z krzyża, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust, a gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ja widzę mojego Pana, który do końca świadomie zmierza, by wypełnić wolę Ojca. I wtedy oddaje swojego ducha i umiera. Taki jest nasz Pan. Taki jest nasz Pan. Czemu to zrobił? Wróćmy do proroka Izajasza, do 53 rozdziału. Werset 10. Izajasza 53:10. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Dzieci wiary. Ludzie, nie niewolnicy, ale synowie i córki, inspirowani miłością. Bo w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ludzie, którzy są inspirowani i robią kroki wiary z miłości do Boga. Gdy ujrzy potomstwo, będzie żył długo, przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Mój Pan umarł na krzyżu za mnie. Wisiał tam nagi za mnie. Umarł ze wszystkimi moimi grzechami. Można powiedzieć, odrzucony przez Ojca, ponieważ stał się przekleństwem za mnie. Wycierpiał krzyż. Zgotował mi wielkie zbawienie. On nie zasługuje na nic innego. Na nic mniejszego, jak na dowody miłości z naszej strony. I teraz wróćmy do Jana 12 rozdziału. Tą historią zakończymy to rozważanie dzisiejsze. Jana 12. Jana 12. Ten rozdział zaczyna się czym? Ano właśnie takim uczynkiem miłości Marii. Kiedy taki uczynek ma wartość? Kiedy, byśmy powiedzieli, jest w tempo, jest w czas. Kiedy ktoś jest tak bardzo skupiony na tej drugiej osobie, że widzi, co jest potrzebą tej chwili, tego momentu i dokładnie według tego postępuje. Tak postąpiła Maria. Wiedząc, co Jezus przeżywa, wiedząc, że się trwoży, wiedząc, że idzie i to się skończy śmiercią, ofiarowuje mu coś szczególnego. Przeczytajmy historię. Na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa, otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. Szymon rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem. Wtedy Jezus rzekł, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze. Nie wiem, ile mamy odłożone. Myślę, że to był bufor Marii. Taki, wiecie, zabezpieczenie. Roczna pensja. Takie zabezpieczenie. Gdyby przyszły złe czasy. No zresztą przyszły potem, wiadomo, nie? Ale ona, widząc Jezusa, wiedząc, co się dzieje, po prostu zrobiła to w akcie miłości do Niego. Takiej czystej, wiecie. Rozpoznając czas. Wylała to na Jego stopy. I wiecie, co mi się podoba w tym wersecie 3? Dom napełnił się wonią maści. Nazwijmy to atmosferą. Jaka atmosfera panuje w moim domu? Jaka atmosfera panuje w naszym zborze? Jaka woń się roznosi? Jaka woń? Woń takiej ofiary miłości. Dzisiaj patrzyliśmy na Marię, na Tryfenę, Tryfozę, Persydę. One trudziły się aż do utraty tchu w Chrystusie z miłości do Pana. Nie, wiecie, z obowiązku czy z czegoś tam, z miłości do Pana. Bracie, siostro, w zborze mamy wielu bohaterów. I myślę też, że okazałoby się, że takie historie są też w Twoim życiu. A jednak z jakiegoś powodu czasami po prostu mówimy dość. Tymczasem nasz zbór, nasza wspólnota powinna być przepełniona miłowonią uczynków miłości do naszego Pana. Aż wypełnimy Jego wolę i pójdziemy do Niego, staniemy przed Nim. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, na jakim fundamencie zbudowany był Kościół. Na służbie, na męczeństwie i Pana, i też męczenników. Apokalipsa 7, rozdział 9, 17. Widzimy wszystkich tych wielbiących Boga dookoła tronu. Skąd przyszli? Oni przychodzą z wielkiego ucisku, wyprawszy swoje szaty. To jest nasz obłok świadków. On nas zachęca. Patrzmy na sprawcę i dokończyciela wiary, na Jezusa. Patrzmy na bohaterów wiary ze zboru w Rzymie. Patrzmy na bohaterów wiary w naszym zborze. Bracia, siostry, może właśnie tak jak ja dzisiaj niezdarnie, ale kiedyś pięknie grałeś, pięknie śpiewałeś, ale odłożyłeś to. A ten fragment dzisiaj wzywa nas, wyciągnij to, co cenne z półki, odśwież, odkurz. Niech wróci blask tego. Jesteśmy, a nie chcę powiedzieć winni to naszemu Panu. On po prostu, Jemu to się należy, On jest godzien. Godzien naszej miłości. Miłości, która jest dobrowolnym poświęceniem się. Z radością dla Niego.